Zacznę od pytania, które pewnie pan słyszy już wielokrotnie i na które pan musi odpowiadać, co to jest to nieszczęsne RODO. Dlaczego mówię nieszczęsne? Dlatego, że tak dużo już się narodziło mitów wobec tej dyrektywy Unii Europejskiej, że tak naprawdę sama się pogubiłam. Co to jest to RODO? No, dane osobowe chronimy już od dawna. Cóż tutaj za nowa jakość?
Jeżeli chronimy dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, to tak naprawdę nie mamy czym się martwić, bo niewiele się zmienia. Natomiast na pewno jest to swoista rewolucja, jeżeli chodzi o sankcje, które występują. Rzeczywiście do tej pory mieliśmy tak, że nie było mowy w zasadzie o żadnych sankcjach. Mieliśmy przepisy, ale nie było egzekwowania, nie było sankcji, nie było kary sankcji. Natomiast w chwili obecnej rzeczywiście są to sankcje, które są dość wysokie. Mówimy o kwotach od 10 milionów euro do 20 milionów euro nawet i lub 4% obrotu światowego. Więc są to wysokie kary i tylko dlatego rozmawiamy. Gdyby nie było takich kar, nawet byśmy o tym tak naprawdę nie rozmawiali.
Czy była taka potrzeba, żeby ujednolicić tę ochronę danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej? To znaczy, że wszystkie kraje członkowskie w jakiś sposób to chroniły, ale nie wystarczający.
To jest bardzo ciekawe, bo wszystkie kraje rzeczywiście miały inne podejście do ochrony danych osobowych. Jako ciekawostka można powiedzieć, że Austria była przeciwnikiem wejścia w życie RODO ze względu na to, że twierdziła, że za słabo chroni się dane osobowe. Więc każdy kraj miał jakieś inne swoje zwyczaje, swoje systemy prawne. Natomiast teraz wszyscy będziemy mieli jeden. Dzięki temu jest dużo łatwiejszy przesył tych danych. Tak naprawdę wszyscy wiedzą, jak należy do nich podchodzić w całej Europie. Będziemy do tego podchodzili tak samo.
Jeszcze takie kraje, które w Unii Europejskiej nie są, to są Stany Zjednoczone, chociażby potęga ogromna, Chiny, Rosja. I tam te dane osobowe będą, ich ochrona wyglądała zupełnie inaczej. I tu się rodzi takie pytanie też od wielu specjalistów. Słyszane, że będziemy zastali technologicznie w stosunku do tych krajów, które takich regulacji nie mają.
To znaczy, to wygląda troszeczkę w ten sposób, że również nie dotyczy to tylko i wyłącznie firm, które znajdują się na terytorium Unii Europejskiej. Ponieważ jeżeli ktokolwiek przetwarza dane obywateli Unii Europejskiej, również powinien przestrzegać RODO i powinien być zgodny z RODO. Więc wszystkie te kraje, firmy w tych krajach również powinny przystosować się do RODO. Stąd w chwili obecnej bardzo często zdarza się, że blokują w ogóle użytkowników z terenów Unii Europejskiej. Jak to się przełoży, zobaczymy. Może być wyjść z tego jakiś tak zwany zgrzyt, natomiast ja myślę, że jednak pieniądze i Unia Europejska jest tak olbrzymim rynkiem zbytu, że zostanie to uregulowane również w tamtych państwach.
Jeszcze jedno pytanie proceduralne, a mianowicie mamy dyrektywę, nie mamy jeszcze zbyt wielu rozporządzeń, a nawet w ogóle chyba nie przyjęliśmy tych ustaw.
Ustawa o ochronie danych osobowych nowa przeszła przez Sejm w Senat, natomiast nie jestem tego do końca pewien. Jeżeli chodzi o przepisy wprowadzające, przeszły przez Komitet w Radzie Ministrów Europejskich, więc niebawem będą. Pracujemy ekspresowo, jak wiemy, w polskim Sejmie wszystko da radę zrobić w przeciągu jednego wieczoru, ale to był długi proces. To nie jest tak, że ja tutaj się śmieję, że bardzo szybko to robimy, ponieważ ta ustawa była bardzo długo procedowana. Były konsultacje społeczne dość szerokie, w których ja również uczestniczyłem, więc naprawdę była to bardzo transparentna ustawa. I spokojnie ona wejdzie w życie. Może nie wejdzie do 25, tak jak maja, tak jak powinna wejść, natomiast na pewno to nie zmieni tego, że RODO będzie już stosowane.
Od 25 maja, data graniczna, zupełnie inna ochrona. Widzimy to my, zwykli użytkownicy chociażby portali internetowych, bo dostajemy taką formułkę dość rozbudowaną po raz kolejny do klikania, że się na coś zgadzamy. To znaczy, że te dane nasze osobowe, które ktoś już miał w zasobach, musi na nowo uzyskać od nas zgodę?
Niekoniecznie. Tak naprawdę nawet uzyskanie zgody wcale nie potrzeba przetwarzać na podstawie zgody. Wiele firm to stosuje, bo jest to najbezpieczniejsze i służy do takiego elementu, jaki się nazywa rozliczalnością. Po to, żeby mieć podkładkę pod to, że możemy je przetwarzać. Natomiast również jest tam uzasadniony interes administratora do przetwarzania. Jest wiele możliwości, w których można przetwarzać dane niekoniecznie ze zgody. Natomiast na pewno jest obowiązek informacyjny i należy poinformować osobę, której dane są przetwarzane, o tym, że kto przetwarza te dane, kto jest inspektorem ochrony danych, czy te dane będą przekazywane do państw trzecich, czy będzie ta osoba podlegała zautomatyzowanemu profilowaniu. Masa informacji, która rzeczywiście musi się podać w takiej klauzuli informacyjnej i dlatego jest w chwili obecnej to robione.
Zacznijmy w takim razie od początku, bo dane osobowe do tej pory to było imię i nazwisko i coś jeszcze. Coś, co nas identyfikowało. Na przykład numer PESEL, bądź też adres zamieszkania. A teraz?
To znaczy, tak naprawdę sama definicja danych osobowych wcale nie zostaje zmieniona. Dane osobowe są to takie dane, które pozwalają zidentyfikować jakąś osobę. Tak na dobrą sprawę może być to nawet numer buta. Ze względu na to, że jeżeli mamy osobę w Polsce, załóżmy, która żyje i ma numer buta 57, jest to jedna osoba. Jeżeli będziemy mieli podane, że jest to numer buta 57, to wiem, że jest to ta jedna osoba i to dane należą do tej osoby i jest łatwa do zidentyfikowania. Także tutaj, jeżeli chodzi o samą definicję danych osobowych, nie zmienia się wiele. Natomiast cały czas pozostaje to, że chodzi o to łatwą do zidentyfikowania osobę, wtedy mamy do czynienia z danymi osobowymi.
Ale czytałam, że teraz dane osobowe to imię i nazwisko. I to już jest coś, co przetwarzanie tego bądź gromadzenie tego powoduje wiele obowiązków na przedsiębiorcy, który tego dokonuje.
To znaczy tak, na pewno są to dane osobowe, ale teraz też musimy podejść do tego, czy nazwisko Jan Kowalski jest na tyle popularne, że jesteśmy w stanie rozpoznać tą osobę, czy nie. Więc cały czas jako definicja pozostaje to, że musi być to łatwe do zidentyfikowania. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście jest dużo tych informacji, bo tu chodzi też o adresy IP, adresy mailowe. To wszystko to są dane osobowe. Chodzi o dane z wizytówek i tym podobne. Wszystko jest daną osobową i na wszystko trzeba mieć baczenie i zdecydowanie przeprowadzać analizy, czy mamy do czynienia z danymi osobowymi, czy też nie. Czy są to dane prywatne, czy może wykorzystujemy właśnie te wizytówki tylko w sposób prywatny, ponieważ dostaliśmy je jako znajomi, czy jednak są to dane, które posłużą do prowadzenia biznesu, działalności komercyjnej. Więc na to wszystko należy zwracać uwagę.
Czyli to, co mamy w telefonie, skrzynka taka, w której sobie wpisujemy kontakty, to jak najbardziej jesteśmy bezpieczni, możemy to robić.
Niekoniecznie, nie? Więc właśnie to chodzi o to, że wcale tak nie jest. To trzeba rozróżnić to, bo jeżeli mamy rzeczywiście telefon służbowy, wpisujemy kontakty jakieś służbowe, ale oprócz tego mamy na przykład też telefon do żony. To telefon do żony czy męża nie jest w tym momencie daną firmy, o którą ona musi dbać. To też zależy od polityki wewnętrznej firm, czy one mają jakąś politykę ochrony danych, czy tam jest określone, czy można wpisywać takie rzeczy na telefon. Jeżeli nie można, to powinno być to usunięte i administrator danych powinien czuwać na tym, żeby pracownicy nie mieli takich danych.
Czyli wracamy do tego, że mamy dwa telefony. Jeden służbowy, jeden prywatny.
No, w zasadzie tak to wygląda, natomiast również w polityce ochrony danych, jeżeli administrator uzna danych, czyli tak naprawdę jakiś zarząd firmy, ktoś, kto zarządza rzeczywiście firmą, uzna, że pracownicy mogą przechowywać również numery prywatne, to mogą je mieć, tylko też w jakiś sposób należałoby to zaznaczyć, na przykład jakimś określonym skrótem, czy w określonym folderze trzymać takie dane.
Kiedyś jak sprawa tyczyła się maili tak zwanych niesłużbowych, to była taka wykładnia, że trzeba sobie założyć taki folder prywatny. To może też w telefonach też takie rzeczy będziemy musieli robić. Czyli to wszystko trzeba uzgodnić i w regulaminie zapisać.
Tylko to wszystko musi być uwzględnione, na wszystko tak naprawdę musi być ta podkładka cudowna, ta rozliczalność, która musi dowieść tego, że tak uznaliśmy, że tak to rozwiązuje sprawę i przeprowadziliśmy do tego odpowiednią analizę ryzyka.
A czy my, jako zwykli obywatele, nauczyliśmy się już tego, że te dane osobowe rzeczywiście mogą być wartością dla firmy?
Znaczy, dane osobowe są największą wartością dla firm. Dane osobowe są to diamenty, ropa tak naprawdę. Weźmy przykład właśnie ropy. Myślę, że jest tutaj dobrym przykładem. Jeżeli weźmiemy jedną kroplę ropy, ona jest nic nie warta. Natomiast tak samo z jednymi danymi osobowymi. Dane jednej osoby mogą być nic nie warte dla firmy. Natomiast cały zbiór danych klientów, no przecież bez tego nie może działać firma, więc jest to dla nich tak jak naprawdę właśnie jakieś olbrzymie surowce, które można trzymać. Dlatego tak ważne są dane osobowe. Trzeba zdać sobie sprawę, że najważniejsze jest to, że tak naprawdę RODO ma służyć obywatelom. Ono rzeczywiście utrudnia w pewien sposób przedsiębiorcom prowadzenie tej działalności, ale to tylko w pierwszym etapie. Jeżeli ktoś się już do tego przygotuje, to dalej idzie to normalnie, zgodnie z trybem i każdy wie, jak ma postępować. Pierwsze wprowadzenie tego będzie ciężkie, natomiast każdy obywatel dostanie prawo do sprostowania danych, do przeniesienia danych. Wyobraźmy sobie firmę księgową. Mamy swoją księgową, która rozlicza nam PIT-y czy cokolwiek innego i chcemy zrezygnować z jej usług. W związku z tym do tej pory wyglądało tak, że po prostu rezygnowaliśmy, szliśmy do innej i tam znów podawaliśmy wszystkie swoje dane, wszystko tak jak było. Natomiast teraz możemy zwrócić się o przeniesienie tych danych osobowych i na przykład ta pani, która prowadzi działalność księgową, będzie musiała tę przekazać nam w formie elektronicznej czy w jakiejkolwiek innej łatwej do odczytu te dane i my po prostu je przekazujemy nowemu podmiotowi, który dla nas będzie świadczył taką usługę.
Ale ten zwykły obywatel też ma to ogromne oręże tak teraz w ręku, czyli te kary, o których pan powiedział, że tak naprawdę każde nadużycie, bądź też niezgodnie z dyrektywą przetwarzanie tych danych osobowych, bądź wyciek tych danych osobowych będzie powodował, na pewno się wyspecjalizują w tym jakieś firmy, żeby te odszkodowania olbrzymie
To znaczy na pewno zmieni się rynek. Ja jestem więcej niż przekonany, że powstaną firmy, które będą chciały niszczyć swoją konkurencję. Tak? W sposób taki, że rzeczywiście nasyłając jakieś kontrole z GIODO, czy nawet próbując wykraść te dane i potem szantażować tą firmę, że gdzieś ją sprzedadzą właśnie, czy złożą doniesienie do GIODO, lub nawet nie szantażować, a po prostu składać doniesienie, że są w posiadaniu takich danych. Bardzo istotne jest to, że tak naprawdę teraz obowiązek zgłoszenia, że doszło do jakiegoś naruszenia, będzie ciążył na administratorze danych, czyli musimy zgłosić coś sami na siebie, że nastąpiła jakaś sytuacja, na przykład mieliśmy jakieś dane na pendrive i ten pendrive został zgubiony, to również coś takiego powinno zostać odnotowane i coś takiego powinno zostać zgłoszone do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przepraszam, teraz zgodnie z polską ustawą to będzie prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.